Gość kalejdoskopu.
A teraz temat dotyczący jakości naszego życia społecznego i politycznego. Gość dr Dominik Szczepański, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Witam panie doktorze, dzień dobry.
Dzień dobry.
Sprawa regionalna, od tych zacznijmy, bardzo ważna, ale o wymiarze ogólnokrajowym. Dyrektor Generalny Służby Więziennej złożył w prokuraturze zawiadomienie w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa, między innymi przez funkcjonariuszy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej i Zakładu Karnego w Rzeszowie. Chodzi o możliwe nieprawidłowości przy realizacji programu Praca dla Więźniów. Audyt miał ujawnić szereg uchybień, między innymi w zakresie zatrudniania więźniów w latach 2020-2024 przez zakład Golba Lux z Wiązownicy. Sprawą zajmuje się Kielecka Prokuratura Okręgowa, a Golba Lux należy do podkarpackiego senatora Prawa i Sprawiedliwości Mieczysława Golby, kiedyś, który był w suwerennej Polsce, był zresztą podkarpackim liderem tej formacji, a nadzór nad więziennictwem sprawował, przypomnijmy, szef suwerennej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jak pan sądzi, dlaczego doszło do tej sytuacji?
Panie redaktorze, to jest trudne pytanie. Tak
to
naprawdę.
Jest takie polskie nasze pytanie, myślę.
Polskie pytanie, albo moglibyśmy odpowiedzieć trochę inaczej, nawiązując do jednego z programów socjalnych, Rodzina na swoim. Czyli wtedy, gdy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, tak naprawdę można było swobodnie wykorzystywać środki pochodzące z budżetu państwa, ponieważ ewentualny nadzór nad ewentualnymi nieprawidłowościami byłby tuszowany i firma Golba Lux idealnie wpisuje się w kontekst właśnie sprawowania władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. O tych nieprawidłowościach rzeczywiście dowiedzieliśmy się jakiś czas temu. Sprawa nabiera toku, nabiera tempa. Pojawiają się coraz nowe informacje dotyczące chociażby limitowania zatrudnień więźniów, zdaje się, z liczby 600, która była wpisana w warunkach umowy, ostatecznie pracę podjęło 30 i to także dotyczy tego, że te statystyki, które gdzieś tam się później pojawiały, także były podkoloryzowane właśnie pod kątem chowania, czy też ukrywania ewentualnych uchybień.
Myślę, znamienna jest ta pierwsza warstwa, myślę, ta warstwa obyczaju politycznego, o której pan mówił na początku. To znaczy, jak może być w kraju z tworzącą się, może jeszcze nieugruntowaną demokracją, 35 lat, tak ją nazwijmy, ale który ma swoją konstytucję, taki obyczaj polityczny, że szef partii niejako przez swoich podwładnych zawiera kontrakt z członkiem swojej partii.
Panie redaktorze, sytuacja dla mnie jest całkowicie niezrozumiała. Znaczy, dla mnie to nie są nawet standardy jakiejkolwiek demokracji. Kłania się Białoruś tak naprawdę w tym zakresie. Ja uważam, że w polskim państwie wszelkie procedury, wszelkie tego typu umowy powinny być po pierwsze jawnie zawierane, powinny być wgląd we wszystkie dokumenty dotyczące chociażby tego, co się dzieje z finansami publicznymi, bo przecież umówmy się, te wszystkie środki finansowe, które szły w ramach tego kontraktu, to przecież jest ogromna strata dla budżetu państwa, to są pieniądze przecież, które są pobierane z naszych podatków, więc uważam, że ta sprawa powinna po pierwsze zostać wyjaśniona, po drugie ona nie powinna w ogóle mieć miejsca. Znaczy ja uważam w ogóle, że jakiekolwiek związki polityki z przedstawicielami władzy, chociażby w zakresie władze sądowniczej powinny mieć całkowity rozdźwięk. Zgodnie z konstytucją władza sądownicza powinna być całkowicie niezależna i niczym politycznie nieskrępowana. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości doszło do zachwiania tej równowagi w ramach systemu władzy, czego efektem jest chociażby sytuacja, o której teraz się dowiadujemy z mediów.
No i też styk publicznego pieniądza z prywatną firmą prowadzoną przez polityka. Żeby było jasne, myśmy wczoraj próbowali skontaktować się z panem senatorem Mieczysławem Golbą. Nie chcę wypowiadać się w tej sprawie, odsyłając nas do oświadczenia opublikowanego na Facebooku. Wynika z niego m.in., że firma była wielokrotnie kontrolowana i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Jaki będzie finał tej sprawy? Szybko, późno?
Ja myślę, że dopiero rzeczy jeszcze kolejne wyjdą, więc ja myślę, że na rozwój sytuacji należy poczekać. Chciałbym, żeby ta sprawa przede wszystkim została dokładnie wyjaśniona, żeby żadna ze stron nie została w tej sprawie poszkodowana. Znaczy ani firma, jeżeli zarzuty są nieprawidłowe, ani służba więzienna, która ten zarzut złożyła. Uważam, że potrzeba czasu na to, żeby to dokładnie, rzetelnie wyjaśnić. Chciałbym jednak, żeby ta sprawa znalazła swój finał w sądzie i żebyśmy mogli poznać, jako opinia publiczna, ostateczny werdykt sądu.
Będziemy oczywiście wracać na antenie do tej sytuacji. Inna regionalna sprawa. Burmistrz Sanoka, Tomasz Matuszewski, kontra jego konkurent w wyborach, Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka obecny, który ma za sobą większość w Radzie, głosującą przeciwko dalszemu zadłużaniu miasta. Na ile jest to spór merytoryczny, a na ile jest to spór polityczny? Mamy tutaj do czynienia ze splątaniem, takim samorządowo-politycznym poniekąd.
Panie redaktorze, ja bym stwierdził, że jest to raczej pad o charakterze finansowo-politycznym. Po pierwsze dlatego, że pierwszym głównym tłem są sprawy finansowe. To znaczy z tego, co stwierdzał wielokrotnie już w wywiadach Sławomir Miklicz, burmistrz informował opinię publiczną jeszcze w okresie kampanii wyborczej, że tak naprawdę sprawy finansów miasta Sanoka są w bardzo dobrej kondycji. Budżet czy dług wynosił zaledwie 20 milionów złotych. Na chwilę obecną rysuje się on w granicach 45 milionów złotych, także to jest poważna dziura, poważny dług także i poważne obciążenie dla samych mieszkańców. Poza tym mówił pan redaktor także o tym, że być może to jest spór polityczny czy merytoryczny. Merytoryczny tak, dlatego że jest konflikt między Radą Miasta i właśnie wspomnianym przewodniczącym, a burmistrzem, a polityczny głównie dlatego, że no właśnie, Sławomir Miklicz niewielką ilością głosów przegrał wybory na burmistrza, więc ten wątek i finansowy, i merytoryczny pomiędzy Radą a burmistrzem, ale przede wszystkim także polityczny jest tutaj bardzo widoczny i myślę, że jeżeli ta sytuacja nie zostanie w miarę szybko rozwiązana, a miastu Sanok będzie groziła zapaść finansowa, to za chwilę dojdzie do sytuacji, w której zostanie wprowadzony komisarz wyborczy i to on będzie tak naprawdę zarządzał chwilowo, bo przecież do momentu przedterminowych wyborów nie tylko miastem, ale także funduszami, które są w tym momencie no, w opłakanym stanie.
No ale podejrzewam, że samorządowcy z obu stron mają świadomość tego, że komisarz może wejść, bo jeżeli mamy 60% zadłużenia, jeżeli takie zadłużenie się pojawi, to wtedy komisarz wchodzi.
To prawda, ale pamiętajmy także, że burmistrz nie jest gotowy do podjęcia jakiegokolwiek kompromisu. Z tych wszystkich informacji, które do nas docierają, jakby jasno wynika, że burmistrz przedkłada swoje własne propozycje i wręcz oczekuje od Rady Miasta, żeby ona ślepo zagłosowała za propozycjami, które są oferowane przez burmistrza. No tutaj nie ma żadnej merytorycznej dyskusji, tylko jest jakby próba wymuszenia tych decyzji na Radzie Miasta, na co Rada Miasta nie wyraża zgody wraz ze swoim przewodniczącym. Dla mnie to jest sytuacja zrozumiała. Myślę, że powinno tutaj dojść do jakiegoś kompromisu. Natomiast kiedy się go uda wypracować, tego jeszcze nie wiemy.
I o tej sprawie na bieżąco też informujemy Państwa na naszej antenie. A kto Pana zdaniem, Panie Doktorze, jest najlepszym kandydatem największej partii opozycyjnej na prezydenta Rzeczpospolitej? Nad tym pytamy o to, bo nad tym na pewno zastanawia się spora część mieszkańców Podkarpacia, którzy przecież w zdecydowanej większości głosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
Jeżeli o partię opozycyjną, nie ma takiego jeszcze kandydata, dlatego że po pierwsze, Szymon Hołownia ogłosił swój start w wyborach. Pamiętajmy, że w poprzednich wyborach osiągnął wynik zaledwie 13%. Wpłynęło na to kilka czynników, między innymi tak zwany efekt świeżości, którego już dzisiaj nie ma, więc dla tego polityka jest to tak zwany efekt walka o przetrwanie polityczne tak naprawdę. To jest po pierwsze. Po drugie mamy w Platformie Obywatelskiej jasną deklarację Donalda Tuska, że on sam nie wystartuje, w związku z powyższym będą prawybory. Te prawybory mają wyłonić, który z kandydatów, czy to będzie Rafał Trzaskowski, czy Radosław Sikorski, który z nich będzie oficjalnie reprezentantem partii w prawyborach. Ja tylko przypomnę, panie redaktorze, drodzy państwo, że takie prawybory już były w Platformie Obywatelskiej w roku 2010 i w tych prawyborach wówczas zwyciężył Bronisław Komorowski, uzyskując poparcie od 68,5% uprawnionych do głosowania, czyli Radosław Sikorski miał tam 31,5% głosów. To był wtedy niezły wynik dla Bronisława Komorowskiego. Natomiast, drodzy państwo, no, sytuacja, która ma miejsce teraz, chociażby z pytaniami niewygodnymi dla polityka Platformy Obywatelskiej. Mowa o Radosławie Sikorskim i jego zachowanie wyjścia ze studia u znanej dziennikarki jakby powodują, że no, w toku kampanii wyborczej wszystkie tematy będą poruszane i tutaj nie ma co uciekać od odpowiedzialności.
I pojawią się ciosy poniżej pasa.
Myślę, że tak. I kwestia rodziny, pytanie o rodzinę, o majątki, o kwestie zupełnie innych rzeczy, które jeszcze dopiero wypłyną, będą stałym elementem. Umówmy się, drodzy państwo, kampania wyborcza jest takim miejscem, gdzie wypływają brudy. Są one wyciągane nie tylko po to, żeby docisnąć przeciwnika, czy żeby zdyskredytować go w oczach opinii publicznej, ale to także są działania, które będą podejmowane przez przeciwnika w ramach własnej partii politycznej.
No właśnie, przez konkurentów nie tylko z przeciwnego obozu, ale z własnego.
To prawda. I ja myślę, że na to się trzeba przygotować.
A ja wracam do tego pytania, które zadałem o Prawo i Sprawiedliwość.
I tutaj mamy tak naprawdę ogromną giełdę nazwisk. Panie redaktorze, ja pamiętam od początku wygrania wyborów przez Andrzeja Dudę w ramach drugiej jego kadencji pojawiały się już nazwiska m.in. Beaty Szydło, Mateusza Morawieckiego. Ta lista nazwisk sięga około 20. Pamiętam, była propozycja Marka Suskiego, Mariusza Błaszczaka. Osobiście uważam, że ta partia ma poważny niedosyt, jeżeli chodzi o liczbę kandydatów. Wewnętrzne badania, których cząstkowe wyniki są publikowane opinii publicznej, jakby świadczą, że nie ma na razie w gronie polityków tej partii takiego kandydata, który mógłby zgromadzić co najmniej tak dobry wynik. Czy po pierwsze zgromadzić elektorat, a po drugie zdobyć tak dobry wynik, który umożliwiłby temu kandydatowi przejście do drugiej tury. Aczkolwiek polaryzacja, którą mamy teraz, jakby jasno nam daje do zrozumienia, że to tylko dwóch polityków, największych partii politycznych, przejdzie do drugiej tury, a więc PiSu, niezależnie od tego, kto to będzie, i Platformy Obywatelskiej.
Przemysław Czarnek czy Karol Nawrocki, zapytam wprost.
Sądzę, że Przemysław Czarnek, bez dwóch zdań.
Taki jest pana, taka jest pana prognoza, natomiast ma pan dużą listę przed sobą.
Mam dużą listę.
Rzeczywiście sporą. Co tak to jest za lista?
Jest to lista kandydatów, którzy są wymieniani w ramach prekampanii prezydenckiej. Ja tylko przytoczę kilka nazwisk, bo jest ich ponad
30. Bardzo proszę, niektórzy masz zadziwiające.
Tomasz Adamek, sportowiec, znany bokser, drodzy państwo. Rajmund Andrzejczak, generał, nie tak dawno jeszcze generał sztabu. Magdalena Biejat, polityk lewicy. Mariusz Błaszczak, były minister obrony, obecnie polityk PiSu. Zbigniew Bogucki, także polityk PiSu. Krzysztof Bosak albo Sławomir Mentzen, a więc czołowi politycy Konfederacji. Marek Magierowski, a więc były ambasador Polski w USA. Piotr Milowański, polityk PiS. Mamy tutaj także między innymi Kacpra Płażyńskiego z PiSu, Romana Polko, znanego generała, tudzież, prawda, komentatora teraz wydarzeń głównie związanych z działaniami obronnymi na Ukrainie.
Janusz Korwin-Mikke na przykład,
Janusz Korwin-Mikke, to prawda. Krzysztof Stanowski, publicysta. Dominik Tarczyński, Donald Tusk, no, wiem, że już nie wystąpi. Maciej Wilk z inicjatywy Tak dla Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy chociażby Andrzej Zybertowicz. Także tych nazwisk jest naprawdę sporo. Giełda, myślę, tych nazwisk jeszcze się będzie pojawiała, przewijać się będą nowe nazwiska. Pamiętajmy, że oficjalne otwarcie kampanii wyborczej nastąpi dopiero na 100 dni przed oficjalnym ogłoszeniem daty wyników, nie wcześniej, czy też nie później niż 75 przed tym ostateczną datą wyborów. Wybory są przewidziane na maj 2025 roku, więc na razie mamy okres prekampanii. Kto ostatecznie będzie kandydował, zobaczymy.
Zobaczymy, a zaprzysiężenie nowego prezydenta w sierpniu 2025 roku. Naszym gościem był dr Dominik Szczepański, politolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.